A gościem poranka wnet Paweł Poncyliusz, poseł i wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, witam państwa.
Chociaż polityk bezpartyjny ciągle.
Tak.
No i tak zostanie?
Zobaczymy.
Wstąpi pan do platformy Donalda Tuska? To jest partia.
No na pewno platforma Donalda Tuska to jest inna platforma niż czy Borysa Budki.
Czym się
różni? Czy Grzegorza Schetyny. No, myślę, że jest takie bardziej wyraziste przywództwo. I wiadomo, kto co ma robić, są podzielone zadania. Myślę, że no, to, że od przyjścia Donalda Tuska Platforma podwoiła swoje sondaże, to pokazuje, że jest to A, polityk skuteczny, że jego też B, że jego założenia, jak prowadzić politykę, dają efekty.
Grzegorz Schetyna nie potrafił rozdzielać się zadań, nie był dobrym liderem?
Wie pan co, no ja szczerze mówiąc załapałem się na sam koniec rządów Grzegorza Schetyny i to nie był jego już dobry moment.
A no to bo on pana zaprosił.
Tak, znaczy ja mam o nim dobre zdanie, tylko pan
to, że pan wrócił do polityki, że on w ogóle jest politykiem, tak. To dzięki Grzegorzowi.
Tak, to Grzegorz Schetyna mnie i Pawła Kowala zaprosił na listy, między innymi na listy wyborcze, ale to był już taki moment przywództwa Grzegorza Schetyny, gdzie w samej platformie kwestionowano to przywództwo i on też jakby był w innej rzeczywistości, tak, jakby musiał się trochę oganiać przed swoimi oponentami i cały czas udowadniać, że nie jest wielbłądem.
Bo Grzegorz Schetyna chciał zarzucić konserwatywną kotwicę, a wy mieliście utrzymać z Pawłem Kowalem. I co, trzymacie?
Ale jesteśmy w środowisku Platformy Obywatelskiej i nikt nam krzywdy nie robi i każdy jakby z szacunkiem odnosi się do tych poglądów, które prezentujemy. Oczywiście to nie oznacza, że na wszystko się zgadzają i wszystkie poglądy są podzielane in gremio.
Ireneusz Raś nie wytrzymał, Marek Biernacki nie wytrzymał, to no, tylko ci ostatni.
Marek Biernacki to
teraz,
ja się nie
teraz
spotkałem.
Teraz Bogusław Sonik też nie wytrzymał.
Bogusław Sonik chyba już po prostu decyduje się w ogóle o zakończeniu swojej kariery politycznej.
No, ale z przytupem pewnym wychodzą.
Zobaczymy, czy będzie hałas jakiś, czy echo poniesie po Polsce.
A jak tam jest z tą konserwatywną kotwicą w Platformie Tuska?
No jak pan widzi, żyjemy
ale jakim kosztem, jaką ceną?
Znaczy pan widzi, żebym nie było połowa, albo żebym, że tak powiem, kiwał się w jakiejś chorobie sierocej na fotelu tu przed panem?
Nie, całkiem dobrze pan to znosi, zwłaszcza, że ostatnio Platforma zdaje się już nie tylko ma konserwatywną kotwicę, nawet brunatną kotwicę zarzuca.
To znaczy?
No to znaczy walka z migracją, straszenie migrantami, tymi muzułmańskimi. Ścigacie się już nie z PiS-em, a z Konfederacją na antyimigrancką retorykę.
Nie, to nie, po pierwsze tak. nie jest żadna antyimigrancka retoryka, ale przypomina, warto powiedzieć, jaki jest kontekst tego wszystkiego. No to jest obnażanie hipokryzji PiS-u, który z jednej strony straszy Polaków imigrantami, a z drugiej strony rozluźnił politykę migracyjną i to tak bezmyślnie, najbardziej w historii Polski.
A dlaczego to zrobił?
Pokazuje. Moim zdaniem on po prostu, PiS-owi tylko jest to potrzebne jako paliwo polityczne w kategoriach postraszyć Polaków imigrantami. Natomiast z drugiej strony
i specjalnie ich zwozi, żeby straszyć.
Nie,
bo tak mówił on to w swoim filmie, że specjalnie chcieliście ściągnąć tych ludzi, żeby oni zrobili zamieszki, żeby on nie zrobił wyborów. Taki
no
był ciąg logiczny Platformy.
To jest wygodne, bo oczywiście widział pan, znaczy ja tam parę razy zerknąłem na telewizję publiczną, bo z zasady jej nie oglądam, ale no to przecież epatowanie tymi zdjęciami, filmami z Paryża, z tych zamieszek, no absolutnie było takim paliwem nastraszenia Polaków pod tytułem my tutaj teraz będziemy jedynymi słusznymi.
Ja nie straszył
powiedział,
Paryżem?
Nie jesteście jedynymi słusznymi, bo żeście 130 tysięcy imigrantów w zeszłym roku wpuścili, którzy mają
to chyba nie jest
z krajów muzułmańskich.
Budujecie tyle miasteczko. Było wniosków o wizy, a przyjechało 28 tysięcy, panie pośle. To
tego
są fakty.
Nie wiem, szczerze mówiąc.
Ja wiem.
No to jak pan wie, jak pan rozdawał te wizy, to i dalej jest, to jest i tak rekord, tak? To, że zgodźmy się co do tego.
Że rekord było a kto z te 130 tysięcy zapotrzebowania złożył? Rząd czy nie rząd?
No między innymi prezes Obajtek, który absolutnie jest na łańcuchu Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiem, możliwe, że bardziej to dzisiaj cały PiS jest na łańcuchu Obajtka, bo rozdaje pieniądze na prawo i lewo i realizuje różnego rodzaju programy polityczne, ale to właśnie tacy przedsiębiorcy jak Obajtek między innymi zgłosili zapotrzebowanie, tylko no właśnie, tylko problem polega na tym.
Nie dom development, niewielcy deweloperzy, wielu, którzy no, zatrudniają.
Pewnie stocznie, nie stocznie. To jest oczywiście w ogóle jeszcze
o czym
inne.
To świadczy?
Ale nie, ale tylko, że pan ucieka od hipokryzji PiSu, który z jednej strony straszy imigrantami Polaków, a z drugiej strony bardzo otwiera, i to moim zdaniem tak nierozsądnie otwiera drzwi, nie zarządzając tym wszystkim, bo przypominam panu, że te zamieszki, które obserwowaliśmy w Paryżu, to są zamieszki wywołane przez obywateli Francji. To jest drugie, trzecie pokolenie, bo ci imigranci, którzy przyjechali do Francji do pracy, prawdopodobnie też tymczasowej, zajmowali się pracą i niczym więcej. Tak? W międzyczasie ich rodziny stały się rodzinami francuskimi i dzisiaj kolejne pokolenie jest po prostu rozczarowane sytuacją.
A mnie interesuje w tej całej debacie, zacząłem od tego, bo wczoraj w Sejmie była dość emocjonalna debata o właśnie migracji do Polski, bo ja słucham waszych głosów, polityków i zastanawiam się, jaką właściwie Platforma ma politykę migracyjną. Co by Platforma zrobiła w aktualnej sytuacji na rynku pracy?
Wie pan, no pan mnie pyta, co zrobicie? Puszczona jest beczka, która się toczy z górki, a co wy z tym zrobicie? No, beczka się toczy. I tu powiem szczerze, szybko niczego zrobić się nie da, albo nagle.
Zatrzymacie migrację?
Przede wszystkim podsumujemy
powiecie
to,
przedsiębiorcom Platformy, jak przyjdziemy do władzy, to nie. Zamkniemy rynek pracy? Co powiecie przedsiębiorcom?
My cały czas mówimy, PiS to partia hipokrytów, która na potrzeby polityczne jest w stanie podpalić każdy fragment kraju, nie patrząc na polską rację stanu, nie patrząc na to, jakie trendy, choćby na polskim rynku pracy, będą w najbliższych latach.
PiS a jakie chwali będą?
Się, no PiS chwali się, że nie ma bezrobocia. No nie ma bezrobocia, bo mamy dużo więcej emerytów, dużo więcej rencistów niż tam, nie wiem, 8 lat temu. A potrzeba tych rąk do pracy, bo powstają nowe zakłady. To premier Morawiecki ogłasza sukces w postaci tego, że taki czy inny inwestor przyjeżdża.
To tak. Źle czy dobrze?
No tylko, że pytanie, jak kto tam będzie pracował? Nie, no dobrze, ale z drugiej strony trzeba sobie powiedzieć szczerze. A dla kogo on te miejsca pracy robi, jeśli nie ma dzisiaj bezrobocia,
okay,
tak?
Bo nie ma bezrobocia.
Ludzie odeszli na emerytury, przechodzą na rentę i praktycznie...
To czy logiką gospodarczą pana posła jest taka, skoro nie ma bezrobocia, to nie twórzmy nowych zawodów pracy, nie ściągajmy inwestycji Intela na przykład,
nie, ale że Intel jest jakby ważny z innego punktu widzenia. Po
bezpieczeństwo
pierwsze,
chociażby.
No to zobaczymy, ale tu przede wszystkim takiego sygnału, że Polska jest wiarygodnym krajem dla inwestorów, bo z tym w ostatnich latach pisma problem jest najniższy poziom inwestycji zagranicznych
bo
w Polsce.
To jest poziom, który kiedyś w tym studiu powiedział Krzysztof Bosak, że jeżeli mamy zapłacić słabszym wzrostem gospodarczym za brak migracji, to ja jestem na to gotowy, mówi Krzysztof Bosak, żebyśmy się wolnie rozwijali, ale nie mieli migracji. To jest też wasza logika, logika Platformy?
Nie, myślę, że naszą logiką jest zbudowanie bardzo złożonego systemu, który będzie pozwalał inkorporować do społeczeństwa ludzi z innych krajów, z innych kultur, ale to trzeba zrobić rozsądnie i też wyciągnąć wnioski choćby z Francji, choćby z Niemiec, choćby z Wielkiej Brytanii, ale i choćby z Australii czy Kanady.
No, Australia ma bardzo ostrą i bardzo restrykcyjną politykę migracyjną.
Ale właśnie chodzi o to, żeby gdzieś znaleźć pewne elementy i zbudować, bo dzisiaj my mamy czystą kartkę, na której możemy od nowa napisać politykę imigracyjną. Niech pan nie będzie naiwny i myślę, że nasi słuchacze też nie są. To, co robi PiS od kilku tygodni, to nie jest otwarcie poważnej dyskusji o emigracji, tylko to jest
tej
po prostu
w ogóle
podpalanie,
nie
podpalanie stodoły,
wiem,
żeby się ładnie paliło
ja
i żeby
nie
ludzie się gapili.
Poważnej propozycji strony Platformy.
Nie ma tematu, dzisiaj nie
no to
ma.
Stwórzmy go w tej chwili, stwórzmy poważną politykę migracyjną.
Proszę bardzo.
Mniej czy więcej?
Ale mnie pan pyta, ja mogę się tłumaczyć
komisja,
za obronę, za energię.
Komisja finansów, komisja obrony, komisja energii.
Obrony? A co obrona ma
nie,
do
no,
tego? Nic
obrona,
nie ma. Energia ale, też nic nie ma do tego, więc ale, pan zaprosi kogoś,
pan
kto się tym specjalizuje. Ja nie jestem
wiceministrem gospodarki, zajmuje się ekonomią. Siedzi w tym Sejmie kolejną kadencję, któryś tam.
To są sprawy wewnętrzne i to są sprawy wewnętrzne i to są sprawy społeczne.
No to kto
są
w Platformie dwa... myśli nad tym,
ale
jaką politykę...
Mamy Tomasza Szymańskiego, który jest wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Wewnętrznych. Mamy posłanki, które pracują w Komisji Polityki Społecznej. Oni muszą to przygotować. wiedzieć. Znaczy, wie pan, nie, bo to nie jest dzisiaj, bo pan dobrze wie, że to nie było zaproszenie do jakiejkolwiek poważnej debaty, to co PiS zrobił. PiS po prostu chciał mieć paliwo na wybory i to mi trochę nie wyszło. Nagle PiS musiał zjeść dokument, który sam przygotowywał. Przecież to pan minister Wawrzyk dał zgodę na przygotowanie dokumentu, o którym mówi w filmiku Donald Tusk, o, że tak powiem, bardzo szerokim otwarciu i to takim bezmyślnym. Znaczy bezmyślnym, bo te doświadczenia z Paryża, Berlina, wielu innych krajów pokazują jedno. To jest bardzo wrażliwy, bardzo wrażliwa rzecz, mówię o polityce imigracyjnej, która wymaga dobrego ułożenia, jak to wygląda w nadzorze, jak wygląda w wydawaniu wiz, jak wygląda w monitorowaniu.
Nie przyjmować migrantów?
Nie, tylko że mówię panu jeszcze raz. No to, co się działo, te getta tureckie z lat 70. w Niemczech, odbiły się czkawką. To, co się dzieje w Paryżu, też jest konsekwencją pewnych błędów tej polityki. Jeżeli PiS chce dyskutować poważnie, to niech zrobi na ten temat debatę w Sejmie, ale debatę o tym, jak ma wyglądać ta polityka, niech położy, bo to są dzisiaj rządzący. Nie opozycja jest od tego, żeby kłaść projekty, bo naszych projektów to jest
kampania
pełne
wyborcza.
Szuflady, panie
redaktorze. To jest
redaktorze.
Moment, kiedy trzeba pokazać nie tylko, że się
Platforma,
nie lubi PiSu, jest się antypisem,
nie.
ale że ma się pomysł na Polskę. Konfederacja, która ma dużo poparcia i rośnie mniej od was oczywiście, ale jak na siebie ma bardzo dużo, mówi wprost, zatrzymamy migrację, nie wpuścimy nawet Ukraińców, w ogóle imigrantów spoza Unii Europejskiej. A wy co powiecie?
Ja przede wszystkim jeszcze raz chcę powiedzieć, pani marszałek Witek, nominat PiSu, ma pełne szuflady projektów ustaw Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej i to leży w szufladach, zarasta kurzem.
Projektów nie ma zdaniem, projektu polityki migracyjnej.
Bo nigdy do tej pory, ten temat w takiej histerii nie był uprawiany przez rządzących, bo rządzący tak naprawdę, uruchamiając tę histerię, de facto przyznają się, że tej polityki imigracyjnej w ogóle nie prowadzili, łącznie z tym, co działo się po 24 lutego 2022, bo obywatele Ukrainy weszli do Polski, zostali wpuszczeni, ale też tym
to
nikt nie zarządzał. Nikt tym nie zarządzał. Ja uważam, że tych ludzi trzeba adoptować do polskiego społeczeństwa, ale tak na pełnych obrotach.
Źle się adoptują?
Ukraina była najłatwiejszym. Źle, oczywiście. Źle, ale nie w kategoriach...
Są
nie,
to, żeby,
nie, nie. To oczywiście oni myślę, że będą mieli kłopot, bo jeżeli się ich nie uczy języka polskiego, nie włącza do całego systemu pracy. Mówię o tych, którzy po 24 lutego wylądowali w Polsce, bo ci, co są wcześniej...
A nie włącza się, mają miejsce pracy, mają pozwolenie.
Znaczy, to nie jest taka formuła... Znaczy, na Ukraińcach można było najłatwiej przećwiczyć politykę imigracyjną, bo to jest społeczeństwo, to są ludzie o najłatwiej włączający się do polskiego społeczeństwa.
Panie pośle, to jeszcze ostatni koniec, jeśli chodzi o... Ostatnie pytanie, jeśli chodzi o politykę migracyjną, czy rząd Platformy Obywatelskiej z premierem Donaldem Tuskiem zgodzi się na politykę migracyjną i mechanizmy przymusowej solidarności?
Nie jest to dzisiaj uzgodnione w żaden sposób.
No jak pan myśli?
Ja nie wiem.
Czyli co,
będzie czas, jak będzie Platforma decydowała.
Radio słuchacie, jeżeli pójdziecie do wyborów za 3 miesiące, to nie macie pojęcia, co zrobi Platforma. Taki jest sygnał pana posła. W ciemno jest pan kotem w worku?
Nie jestem kotem w worku. No trochę to każdy sobie oceni, jak będzie chciał zagłosować, czy nie.
No tak. Ale to jest niepoważne.
To jest bardzo poważne.
Nie, to jest
bo bardzo,
niepoważne.
Nie, to jest bardzo poważna sprawa, której się nie...
Nie macie decyzji, nie wiecie, co zrobicie.
Nie, no nie mamy decyzji w tym momencie, bo nie ma decyzji nawet na poziomie Unii Europejskiej. Przecież pan dobrze wie, że PiS uruchomił tą histerię, że tak powiem, przed w ogóle jakimikolwiek decyzjami i ostatecznymi uzgodnieniami.
No
nie
to,
ma żadnych decyzji.
No to chyba lepiej histerię robić przed, a nie po fakcie,
ale to
prawda?
Trzeba histeryzować w Brukseli, a nie w Polsce, w polskiej telewizji.
Też histeryzuje.
I straszyć Polaków. Tam trzeba iść i robić
dobrze,
histerię.
A co
problem polega na tym, że tam
Paweł
Brukseli już nikt PiSu nie słucha.
Osobiście myśli o mechanizmie przymusowej solidarności.
Myślę, że musimy pomóc Włochom czy Grekom w rozwiązywaniu problemów na Wyspie Kos czy na Lampedusie. Przecież to ja pamiętam, jak papież Franciszek wiele lat temu pierwszą swoją wizytę odbył właśnie na Lampedusie.
W ramach przymusowej solidarności? w ramach tego mechanizmu mamy konkretną propozycję, panie pośle.
Ja nie wiem, jaka jest konkretna propozycja, bo na razie coś PiS negocjuje, histeryzuje, straszy Polaków. Jest,
to ja
nie
wyjaśnię,
wiem,
na stole jest prosty
odbiór. Będzie, to nie, będzie
ja,
propozycja.
To ja panu posłowi powiem, bo ja wiem, bo czytam dokumenty unijne i ona jest prosta, tak jest, wygląda następująco, albo przyjmujecie migrantów, a jeżeli nie przyjmujecie, bo to nie jest obowiązkowe, to musicie przymusowo solidarność zastosować, czyli zapłacić 22 tysiące euro za każdego nieprzyjętego migranta, kropka.
No i tu już prosta pan jest, albo pan nie manipuluje tą informacją, bo podaje ją niepełną, albo pan nie ma wiedzy.
Nie, bo
pan dobrze wie, że na stole jest również temat uwzględnienia imigrantów z Ukrainy w tych kwotach, prawda?
O ile zgodzi się komisja.
Ale tego a powiedział pan to? Czyli pan albo jeszcze manipuluje, albo, bo już widać, że pan wie. Pan wiedział o tym, że to jest, ale wygodne jest znowu histerię uruchamiać, jeśli chodzi o emigrację i tylko podać jedną linijkę tego zdania, a drugiej już nie podawać, bo już jest mniej wygodne.
Jeszcze trzecie rozwiązanie, że można pomóc w ochronie granicy, ale jeżeli państwo członkowskie na to się zgodzi. I tu jest zgoda komisji, więc jakby wszystko to jest warunkowe od woli urzędników.
No więc widzi pan, jeżeli mamy równanie z wieloma niewiadomymi, a pan mnie pytał o wynik. Nie ma wyniku, dokąd wszystko jest niewiadome.
Czyli Platforma przed wyborami nie powie, czy jest za, czy przeciwko.
Znaczy, Platforma na pewno jest lojalna wobec tych decyzji, które podejmowane są w instytucjach europejskich. Jaka ta decyzja będzie? Dziś nie wiemy. To też zależy od skuteczności polskiej dyplomacji w Brukseli. Platforma na pewno będzie bardziej skuteczna
w Brukseli. Z Brukseli, wy to będziecie realizować.
Nie, przede wszystkim będziemy to zmieniać w Brukseli, a nie histeryzować w telewizji publicznej.
No dobrze, to histeryzujemy sobie w Radio Wnet. Paweł Poncyliusz.
Prawie to samo.
Nie, to jest pan poseł teraz bardzo się myli, ale to zaraz panu posłowi udowodnimy ostatnim pytaniem. Czy Platforma uzna wynik wyborów w październiku?
Zasadniczo myślę, że tak, ale to znowu zależy od okoliczności. No po to jest ruch kontroli wyborów, który koordynuje Sławomir Nitras. Będziemy chcieli mieć obserwatorów w każdym mężu zaufania, w każdej komisji, czy to będzie DPS, czy to będzie parafia, w której wyznaczony zostanie okręg wyborczy, obwód wyborczy. I dopiero od tego, jak to wszystko będzie funkcjonowało, będzie zależało, co uznamy. Ale
widzi
to pan dobrze wie,
klimat,
że my sobie możemy uznawać czy nie uznawać. Wiemy dobrze, że są instytucje państwowe całkowicie przejęte przez ludzi PiS-u, które będą z punktu widzenia formalnego zatwierdzać
wybory.
A jak
to jest z wolnością wyborów i z transparentnością wyborów ze rządów Prawa i Sprawiedliwości? Bo ja co 4 lata słyszę, jak rządzi PiS, że sfałszuje wybory, to się nie wydarzyło.
No więc dlatego trzeba, znaczy myślę, że tak, im większa kontrola tych wyborów, bo ja wiem, że tam PiS też coś takiego proponuje, tym lepiej dla nas wszystkich, tym jest to bardziej transparentne, tym bardziej członkowie komisji wyborczych się będą troszczyli o to, żeby wszystkich procedur dopilnować. Myślę, że to nikomu nie zaszkodzi.
Ostatnie pytanie. Andrzej Duda wczoraj w telewizji publicznej a propos powiedział, zwracam uwagę szefom służb, by pilnować między innymi cyberprzestrzeni. Obawiam się, że mogą być różne próby wpływania z zewnątrz na wybory w Polsce. Słuszna intuicja pana prezydenta,
myślę,
czy niesłuszna?
Wszystkie metody są możliwe. No mieliśmy przecież udowodnione wpływanie na referendum w sprawie Brexitu zewnętrzne, no więc nie widzę powodu, dla którego byśmy nie mieli mieć jakiejś...
Jeszcze Rosja by mieszała, tak jak mówi o tym prezydent, to na czyją rzecz?
Dzisiaj Rosja myślę, że ma mniejszą siłę niż miała wtedy przy okazji Brexitu, bo jednak jest zajęta różnymi kłopotami, problemami, które sama sobie wygenerowała.